Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o represjach caratu wobec powstańców styczniowych oraz o rodzinie, która z syberyjskiego zesłania trafiła w świat. Naszym gościem jest dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dobry wieczór, witam państwa.
Zacznijmy od terroru, jakie władze carskie zastosowały po upadku powstania styczniowego wobec bojowników, ich rodzin, a także wobec zwykłych obywateli byłej Rzeczpospolitej.
No, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że obszar, który w takiej powszechnej świadomości dzisiaj nazywany jest kresami, a wtedy nazywany był bądź to ziemiami zabranymi, bądź były to gubernie zachodnie cesarstwa rosyjskiego, był ten obszar traktowany jako integralna część Rosji carskiej. W odróżnieniu od ziem Królestwa Polskiego, które jednak było nieco inaczej traktowane. Stąd te represje były dużo ostrzejsze, bo chodziło o to, żeby te ziemie w jak największym stopniu zintegrować z imperium.
Zrusyfikować.
A żywioł Polski na tym obszarze był jednak bardzo silny. I uczestnicy powstania styczniowego na tym obszarze to byli ludzie identyfikujący się przede wszystkim z polskością właśnie, z katolicyzmem. I byli to w dużej mierze ludzie wykształceni, majętni i represje, które ich dotykały, no, były często bardzo brutalne, to znaczy osoby, które aktywnie uczestniczyły w powstaniu albo traciły życie po prostu z wyroków sądów polowych, były rozstrzeliwane bądź wieszane, bądź też no, były zsyłane na Sybir, to jest z tego obszaru, z tak zwanych ziem zabranych, szacuje się, że było to ponad 15 tysięcy, przy ogólnej liczbie około 38-40 tysięcy zesłanych uczestników, bądź też tylko podejrzanych o uczestnictwo w powstaniu styczniowym. A inne represje, no to cóż.
Klasyczne gospodarcze, rugi majątkowe, pozbawianie
majątku. Tak, przekazywanie tego majątku, bądź to za darmo, bądź za bezcen urzędnikom carskim,
oficerom
wojskowym. Tak. To była bardzo normalna praktyka, mająca na celu właśnie zmianę stosunków narodowościowych, wyznaniowych na tym obszarze.
I wiele można by o tych represjach opowiadać. Do tego tematu wrócimy.
Będziemy wracać wielokrotnie, bo przypominam, że mamy w tym roku 160. okrągłą rocznicę wybuchu powstania styczniowego, więc z pewnością niejednokrotnie będziemy o tym jeszcze w tym roku mówić.
Tym bardziej, że miało to znakomity wpływ na rozwój gospodarczy tych terenów, ale także na rozwój majątków i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, będziemy do tej sprawy wracać. Ale no, zajmijmy się teraz zesłańcami, bo w tej grupie 15 tysięcy bądź więcej zesłańców najwięcej było jednak stosunkowo młodych ludzi. Ludzi u progu życia.
No tak, bo oni się stosunkowo najłatwiej dawali, powiedziałbym, porwać emocjom. Też może najmocniej odczuwali tę niemożność swobodnego oddychania, mówienia po polsku, tak, braku tej polskiej kultury.
A poza tym nie mieli nic do stracenia, wiele ewentualnie do zyskania i najczęściej ci młodzi ludzie się garnęli.
Może tak im się w tym wieku wydawało, bo jak się później okazywało, tracili bardzo wiele. Wielu życie traciło, natomiast no, to były złamane życiorysy. Ale nie zawsze...
Bo ze względu na to, że byli stosunkowo młodymi ludźmi, jeśli popatrzymy na życiorysy wielu zesłańców, to ta Syberia, no po początkowych wielkich trudach, kiedy musieli się zaadaptować, przystosować, później jednak część tych młodych ludzi wykorzystała możliwości nadarzające się w zmieniającej się sytuacji i robiła majątki, kariery naukowe.
Tak, oczywiście w powszechnej świadomości gdzieś funkcjonuje, nie wiem, Bronisław Piłsudski, Jan Czerski, chociażby Benedykt Dybowski, postaci świata nauki związane z Syberią.
Czerski, tak, jeśli dokładnie. Popatrzymy na mapę tamtych syberyjskich terenów, to te polskie nazwiska są nie do ukrycia.
Zgadza się. I może opowiem, od czego się historia, którą dzisiaj chcę opowiedzieć, w ogóle zaczęła. Bo byłem kilka lat temu, kiedy jeszcze można było jeździć, byłem kilka lat temu w Rosji i będąc w Tomsku, mieście, które od zawsze było miastem polskich zesłańców, gdzieś tam od XVII wieku, w księgarni trafiłem na album taki jubileuszowy, zatytułowany 400-lecie miasta Tomska, solidny w grubych okładkach, bardzo piękny papier i tak sobie go przeglądałem i na jednej z wczesnych stron tegoż albumu zobaczyłem zdjęcie młodego mężczyzny z brodą, bardzo eleganckiego, wpatrującego się wprost w obiektyw aparatu i podpisane było Kazimierz Zieleniewski. Było to nazwisko, które nic zupełnie nie mówiło mi, więc przeczytałem, że był to twórca pierwszej Akademii Sztuk Pięknych na Syberii. I to już było intrygujące, no bo Kazimierz Zieleniewski, imię polskie, nazwisko polskie, no i prekursor i to czego? Sztuki na Syberii.
I nawet w Rosji jego zasługi zostały docenione, tak, bo w albumie został umieszczony.
Dokładnie tak. Później po powrocie już do domu zacząłem szukać, no i okazało się, że ono owszem zasługuje na małą notkę w Wikipedii, ale nie dość, że niezbyt precyzyjną, to i nie oddającą całej komplikacji tego życiorysu. Ale żeby ten życiorys kompetentnie opowiedzieć, to trzeba by było zacząć właśnie od czasu jeszcze przed powstaniem styczniowym, to znaczy od roku, no od połowy XIX wieku, 1845 rok, kiedy rodzi się Kazimierz Zieleniewski, ale senior, ojciec tegoż. I tenże młody chłopak z Nowogródczyzny, gdzieś tam z wioski Tracewicze, która była tuż obok miejsca, gdzie Maryla Wereszczakówna spotykała się z Adamem Mickiewiczem. To było po drugiej stronie rzeczki. Więc tenże Kazimierz Zieleniewski uczy się w szkole agrotechnicznej w Chorychorkach. To jest taka szkoła, która do dzisiaj istnieje na Białorusi. A wtedy był to niedawno powstały Instytut Rolniczy, który stał się taką wylęgarnią w krótkim czasie patriotycznie nastawionej młodzieży polskiej. I gdyby tak chcieć wyliczyć chociaż kilka nazwisk, to ja bym powiedział może o dwóch. Jeden to jest Józef Kalinowski, późniejszy święty Rafał, patron Sybiraków i minister do spraw wojskowych powstania na Litwie właśnie. A drugi to jest też mało znany w Polsce Michał Jankowski. Ci, którzy bywają na poczcie w ostatnich miesiącach, to mogą zobaczyć znaczek pocztowy z jego wizerunkiem wydany przez Pocztę Polską. A jest to człowiek, który urodził się bardzo blisko nas w Złotorii nad Narwią, tu niedaleczko. I ma swoje pomniki daleko na Dalekim Wschodzie w zasadzie. O, tak to ujmijmy.
Tę postać też spróbujemy w którymś z naszych programów przybliżyć, bo jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że to jest nasz rodak, ale powróćmy do Kazimierza Zieleniewskiego.
Obaj, Kazimierz Zieleniewski i Michał Jankowski, w tym samym czasie uczyli się w tym instytucie i obaj pojechali na Syberię za to samo, to znaczy za udział w powstaniu, za uczestnictwo w oddziale Ludwika Zwierzdowskiego Topora, który na Mochyle w Szczyźnie, tam gdzie te Chorychorki się znajdują, organizował powstanie. Oni zostali tam zesłani na wieczyste osiedlenie, mieli nigdy stamtąd nie wrócić. Sam Kazimierz Zieleniewski,
senior dodajmy,
bo o nim ciągle jest mowa, trafił najpierw do Tobolska, potem no, po różnych peregrynacjach znalazł się w Tomsku. I wyobraźcie sobie państwo, że w roku 1880 był już szanowanym kupcem wysokiej, bo drugiej gildii i był właścicielem kilku przedsiębiorstw. To znaczy najpierw zakładu produkującego drożdże, potem gorzelni, potem browaru, potem sieci piwiarni. Do tego miał jeszcze gazetę, która nazywała się Sybirskie Odgłosy. No i poza tym jego dom w mieście Tomsk stał się miejscem kultury polskiej po prostu.
Przypomnijmy, w 1870 roku Kazimierz Zieleniewski miał 25 lat i taką karierę już zrobił.
Tak, to oczywiście czas mijał, no ale ja widziałem jego zdjęcia, bo jego udało mi się zdobyć jego zdjęcia z początku XX wieku, kiedy wyglądał jak prorok, jak taki starzec z długą siwą brodą, otoczony swoimi dziećmi, żoną. O nich wszystkich jeszcze wspomnę za chwilkę. W każdym razie no, był to człowiek, któremu na pewno nie odpowiadała rola zesłańca, osoby cierpiącej. On po prostu wziął sprawy w swoje ręce i zdołał rozwinąć poważny, dobrze idący biznes, a w swoim domu prowadził Bibliotekę Polską, gdzie przychodziła młodzież, spotykała się, gdzie czytano literaturę polską, gdzie śpiewano polskie pieśni patriotyczne i gdzie od czasu do czasu, jak się okazało, dzięki albo za sprawą donosów sąsiadów, wpadała carska policja, żeby robić rewizję.
A za chwilę zajmiemy się drugim Kazimierzem Zieleniewskim. Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Seniora Kazimierza Zieleniewskiego, mniej więcej życiorys przypomnieliśmy, opowiedzieliśmy państwu. To pora teraz na drugiego bohatera, również Kazimierza.
Tak, on był najmłodszym z 11 dzieci. Ponieważ senior ożenił się z Adelaidą Juszkiewicz, także zesłaną na Syberię i mieli kilkoro córek, synów. Ich życiorysy bardzo różnie się potoczyły, bo jeden z nich został carskim oficerem, a Kazimierz junior, urodzony w 1888 roku, odkrył w sobie talent artystyczny i studiował w szkołach artystycznych. Najpierw w powszechnej szkole w Tomsku, potem w Taszkencie. No i jako, że był to okres rewolucji 1905 roku, jego siostra w tym czasie studiowała, starsza siostra w Petersburgu medycynę i zdaje się, że tam miała okazję widzieć te wydarzenia rewolucyjne i ona go troszeczkę zaraziła tymi ideami, tymi prądami, które miały na celu no, zburzenie tego carskiego imperium. A więc było to w gruncie rzeczy, to była chyba podobna albo taka sama idea, która kierowała jego ojcem, żeby w końcu to carskie samodzierżawie zrzucić. I ten życiorys okazuje się później bardzo skomplikowany, chociaż ciekawy, trzeba to przyznać, bo sam Kazimierz zostaje junior, zostaje za te swoje rewolucyjne poglądy i za działalność, za przechowywanie, mówiąc krótko, prasy rewolucyjnej, skazany najpierw na rok więzienia, potem na 3-letnie zesłanie do guberni tobolskiej. I po rocznym więzieniu już na to zesłanie się nie udaje, ale jak przypuszczam, dzięki pieniądzom ojca ucieka na zachód. I tutaj troszkę peregrynuje. Bywa w Paryżu, bywa w Wiedniu. W 1912 roku znajduje się w Krakowie. Tutaj studiuje na ASP u Józefa Pankiewicza, u Wojciecha Weissa. A kiedy wybucha I wojna światowa w 1914 roku, wstępuje do Legionów. Nie dane jest mu jednak służyć, bo okazuje się, że ma chorobę, że choruje, po prostu ma wadę serca, nie może służyć w wojsku, więc uczy się dalej. Jeździ do Włoch również, tam zwiedza galerie, wystawy sztuki, ogląda obrazy mistrzów i tam też się żeni z Włoszką zresztą. Czas mija. A tymczasem w Rosji wybucha rewolucja bolszewicka, to znaczy carat upada. Dla niego to oznacza, że już nie ma wyroku, który na nim ciąży, a wręcz przeciwnie, jak przyjedzie, to raczej zostanie przywitany dość radośnie, można powiedzieć. I rzeczywiście wraca do Tomska. Wraca do Tomska i tam wpada w wir wydarzeń. Do Tomska w grudniu 1917 roku wkraczają bolszewicy, zajmują to miasto. Zmienia się wszystko od początku do końca. A on sam organizuje najpierw wystawy swoich obrazów, a potem pod auspicjami Miejscowej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich organizuje, proszę państwa, Akademię Sztuk Pięknych. To oczywiście, to jest pierwsza na Syberii Akademia Sztuk Pięknych. Pierwsza szkoła, do której wstępuje ponad 40...
Ale taka myśl w głowie, w otoczeniu tym rewolucyjnym, gdzie jest głodno, chłodno i niebezpiecznie,
to jest oryginalna, to jest oryginalna myśl, oczywiście. I on pisze w tym czasie, publikuje taki swój manifest, gdzie... Widać troszeczkę takiego naiwnego myślenia, bo on opisuje tam postaci, które zmieniały świat w historii. I to jest po prostu mydło, szydło i powidło, tak bym troszeczkę powiedział. Bo tam jest i Jezus Chrystus, który jakby przełamuje pewne wcześniejsze kanony religijne. Później, nie wiem, wielcy astronomowie, Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin i tak dalej. Coś, co dzisiaj wydaje nam się absolutnie, no... nie bolszewickie w każdym razie, a być może wtedy też no, dla tamtych ludzi naturalne. Nie wiem, trudno mi jakoś się wczuć w tę atmosferę tamtego czasu, ale ta historia tam zachodzi wtedy bardzo, bardzo, dzieje się bardzo, bardzo szybko. Dlatego, że po kilku miesiącach Tomsk zajmują na powrót biali, kołczakowcy, bo się toczy wojna domowa. I akademia przestaje działać. Sam Kazimierz Zieleniewski próbuje jakoś sprywatyzować tę szkołę i dalej uczyć jako osoba prywatna, ale nie ma takiej możliwości. I po kilku miesiącach, jesienią 1918 roku, wyjeżdża. Wyjeżdża z Rosji do Japonii. Tam maluje, tam wystawia. Nie trwa to długo. Znowu kilka miesięcy, jakieś pół roku i przez Chiny trafia do Paryża. Mieszka na Montparnasse, tam znowu tworzy, tam poznaje artystów, tam prezentuje swoje obrazy, między innymi w Salonie Niezależnych. I mamy rok 1919 i mniej więcej rok w takim trybie sobie tam wraz z rodziną żyje. Ale kiedy wojna domowa w Rosji, powiedzmy, zamiera, natomiast, no i tu jest taki trudny moment do opowiedzenia, bo zaczyna się wojna polsko-bolszewicka, a Kazimierz Zieleniewski w tym czasie przyjeżdża do Rosji, do Moskwy konkretnie, i staje się urzędnikiem Ludowego Komisariatu Edukacji. To jest czas, kiedy w Rosji bolszewickiej sztuka awangardowa jest bardzo ceniona. A ja może nie powiedziałem jeszcze jednego, że w czasie tego tomskiego, krótkiego okresu bolszewickiego obrazy, które on wystawia, są krytykowane. Bo się okazuje, że to, co pokazuje, to, czego się nauczył w Krakowie, w Paryżu, w Wiedniu, to nie jest sztuka bolszewicka. To jest sztuka, którą prasa miejscowa określa mianem, cytuję, arcyburżuazyjnej. Więc nie do końca się to z entuzjazmem spotyka. I teraz wróćmy do Moskwy. On staje się tym urzędnikiem dzięki protekcji takiego artysty Dawida Sternberga, którego poznał prawdopodobnie w Paryżu w latach 20. I znowu, wydarzenia trwają krótko. Jest około roku tym urzędnikiem, bo nagle sztuka awangardowa przestaje być w Rosji bolszewickiej postrzegana pozytywnie. Nagle w prasie bolszewickiej zaczynają się pojawiać artykuły krytyczne. Sytuacja robi się chyba niebezpieczna, bo Kazimierz Zieleniewski po prostu ucieka z Rosji. Ucieka tym razem już na zawsze. i znowu peregrynuje troszkę po Europie Zachodniej, wystawia tu i ówdzie i tu warto się zatrzymać na chwilę nad jednym momentem. W 1929 roku wystawia w Poznaniu. Na powszechnej wystawie pokazuje swoje obrazy wraz z dziełami innych swoich mistrzów z lat, powiedziałbym, młodości, a więc właśnie Weissa, Pankiewicza. I to jest jedyna jego wystawa obrazów, grafik. Ja nie powiedziałem ani razu o stylu może, a warto powiedzieć, że to było takie malarstwo postimpresjonistyczne. W Polsce niewiele jest dzisiaj dzieł Kazimierza Zieleniewskiego, a większość jest we Włoszech, w kolekcji rodzinnej i tam też są zdjęcia rodzinne właśnie i Kazimierza seniora, i jego całej rodziny, i Kazimierza juniora, i są też reprodukcje obrazów i tam też powstała biografia, jedyna jak dotąd taka pełna, bo też jest to postać dość dobrze opisana w artykułach, które się w Rosji przez lata ukazywały. Natomiast w Polsce, tak jak mówiłem, to jest tylko krótka notka biograficzna. I teraz, żeby zakończyć ten życiorys. Kazimierz Zieleniewski ostatecznie osiada we Włoszech, w Neapolu. I tam umiera dość młodo, to jest 1931 rok. Doznaje udaru i po tym udarze umiera. Jego prace w Polsce nigdy nie były prezentowane. Poza tym jednym udziałem w wystawie poznańskiej w 1929 roku. Były natomiast pokazywane we Włoszech kilkakrotnie dzięki Instytutowi Polskiemu we Włoszech, bo rodzina się tam po prostu zgłosiła i zorganizowano kilka takich ekspozycji, ale warto przypomnieć tę postać, żeby pokazać komplikacje tych życiorysów, bo zaczynamy od powstania styczniowego, a kończymy na rewolucji bolszewickiej.
I na karierach
ekonomicznych z jednej strony, politycznych z drugiej strony.
Naukowych i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
Dzisiaj przypomnieliśmy jedną z rodzin, którą dotknęły represje popowstaniowe, ale która wykorzystała szansę, jaka wówczas się nadarzała, bo czasy były i trudne,
może nie tyle szanse, i pionierskie. Nie tyle szanse, tylko po prostu poradziła sobie z zesłaniem, z represją tak naprawdę, która miała złamać, a wzmocniła, jak się okazało.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem Tomaszem Danileckim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.